Moi kochani, dzisiaj w zasadzie chciałbym chwilę się zatrzymać nad takim zdarzeniem ze Starego Testamentu, ale chciałbym zacząć wersetem, słowa, które zapisał apostoł Paweł do Tymoteusza. Trzeci rozdział to są bardzo często przytaczane słowa. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, i przeczytamy od 14. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie pismo jest od Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek był Boży, był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Moi kochani, przede wszystkim chciałem położyć nacisk na ten początek. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu. Tymoteusz był wyjątkowym człowiekiem. On mieszkał, powiedzielibyśmy, na obczyźnie. Nie mieszkał w Palestynie, nie mieszkał w Ziemi Świętej, ale był Żydem i w zasadzie jego babcia bardzo zadbała o to, aby wręcz od pierwszych dni jego życia uczyć go pism, które Pan Bóg przekazał narodowi żydowskiemu, ale przekazał nam wszystkim, nam ludziom. Od niemowlęcych lat znasz Pisma Święte. Moi kochani, czy w tej chwili my też moglibyśmy powiedzieć za apostołem Pawłem, znamy Pismo Święte? Na ile znamy Pismo Święte? Wygląda na to, że znajomość Pisma Świętego jest bardzo konieczna. I jakby tak nie było, to Pan Bóg by przecież nie zostawił tego. Moi kochani, nie tylko jest potrzebna znajomość Pisma Świętego. Jakże potrzebna jest modlitwa, prawda? Wszyscy się z tym zgodzimy. Jakże potrzebna jest zmiana wewnętrzna, zmiana serca, odrodzenie się, często mówimy. Ale moi kochani, z tego, co tak zdążyłem zauważyć, to my jako ludzie mamy taką tendencję często, że lubimy iść tylko w jednym kierunku. I ja spotkałem się z takimi osobami, które mówiły, ja się odrodziłem i to mi wystarczy. Spotkałem się też z takim stwierdzeniem, że ja codziennie jestem na modlitwie i modlę się do Pana Boga i to mi wystarczy. Ja przedtem byłem w społeczności, gdzie był bardzo duży nacisk na znajomość Słowa Bożego, i może nie padło takie stwierdzenie nigdy, bo bym skłamał, jakby padło, nie słyszałem takiego stwierdzenia, że to mi wystarczy. Ale moi kochani, był tak duży nacisk na to, żeby znać Słowo Boże, że praktycznie to się stało takim priorytetem, a reszta wszystko poszło gdzieś na bok. Moi kochani, Pan Bóg dostał dwie nogi, przepraszam, człowiek od Pana Boga dostał dwie nogi. I moi kochani, my obydwu nóg potrzebujemy, prawda? Są stworzenia, które potrzebują czterech, sześciu nóg nawet. I moi kochani, jeżeli tej jednej nogi by brakło, to co? Oj, ciężko się żyje, prawda? Nie bardzo możemy chodzić, musimy jakoś sobie pomagać. Laski, kule. I z tego wniosek, że niedobrą rzeczą jest, jeżeli człowiek zapomina o tym, że wszystko jest mu dane po to, aby było mu pomocne ku jego zbudowaniu, ku jego wierze. I ja dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że znajomość Słowa Bożego jest nam bardzo potrzebna. My czasami pewne rzeczy znamy z opowiadań. Ja będąc dzieckiem, to lubiłem słuchać takich usług z zakazalnicy, gdzie były opowiadane historie. Ale moi kochani, upłynęło dużo czasu, znaczy dużo czasu, no ileś lat upłynęło, zanim sam się wziąłem za czytanie. Wziąłem Słowo Boże i zacząłem czytać, jak to w rzeczywistości jest. Ku mojemu zdumieniu powiem wam, że wiele rzeczy zacząłem inaczej widzieć, niż było to przekazywane niejednokrotnie stąd, z kazalnicy. Ja dam taki bardzo prosty przykład. Będąc dzieckiem, to uczono mnie, że jak Kain i Abel składali ofiarę, no to Pan Bóg nie przyjął od Kaina ofiary, bo złą ofiarę dawał. I tak słyszałem kilka razy, ktoś tak powiedział. No wystarczyłoby przecież, żeby poprosił brata o owieczkę i też by miał owieczkę i Pan Bóg by przyjął. I moi kochani, my często mamy takie zaufanie do tego, co słyszymy i nam się wydaje, że rzeczywiście tak jest, utożsamiamy się. Teraz, jak czytam tą historię, i nawet niedawno mieliśmy pod rozwagą na środowym rozważaniu właśnie o Kainie, to nie był problem w owieczce. Moi kochani, Słowo Boże mówi, że ty, gdybyś dobrze czynił, nie byłoby posępne serce, tam o twarzy w zasadzie jest napisane, twoja twarz by była rozpromieniona, nie byłbyś taki posępny. On niedobrze czynił. Dlatego Pan Bóg nie przyjął ofiary. To był główny powód, prawda? I moi kochani, chcę zwrócić uwagę na to, że my bardzo często kładziemy zaufanie na to, co słyszymy tutaj. A więc mamy zaufanie, to dobrze, że mamy zaufanie. Ale też jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby sprawdzić. Moi kochani, my w tej chwili mamy wszyscy Pismo Święte w ręce. Nie ma żadnego problemu, aby nabyć. Co się dzieje takiego, że właśnie teraz, kiedy można nabyć to Pismo Święte, ono nawet za darmo, prawda? Niewiele kosztuje, niewiele kosztuje, ale jak kogoś nawet na to nie stać, to może je dostać za darmo. Choćby i przysłowiową Gedeonitkę. Kiedyś Marcinowi Lutrowi się wydawało, że problemem jest to, że Słowo Boże jest nieprzetłumaczone na języki rodzime. Zajął się tłumaczeniem i jemu przyświecała taka ideologia, że jak będzie Słowo Boże przetłumaczone, to wszyscy zrozumieją oczywiście tak jak on, no bo jako ludzie każdy z nas się wydaje, że my rozumiemy najlepiej, prawda? Jemu też się wydawało, że w takim razie od kościoła katolickiego od razu ludzie odejdą, bo przeczytają i zobaczą, że inaczej Słowo Boże uczy. I moi kochani, co się dzieje? Jak to pismo jest dostępne, to jakoś odchodzi chęć do tego, żeby czytać, żeby sprawdzać. W dawnych czasach naprawdę nie była to prosta sprawa. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że jak Jonasza połknęła ryba, to on się tam modli do Boga. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, jakimi słowami się modli. Psalmem. Dawniej ludzie, nie mając możliwości takiego wygodnego podręcznika, a nawet komórkę w tej chwili można mieć i z komórki też czytać i jeszcze inne rozwiązania, nie mając takiej możliwości, moi kochani, uczyli się na pamięć. W ten sposób sprawdzali, czy tak jest napisane, czy nie. byli w stanie, popatrzcie, dzisiaj śpiewaliśmy ostatnią pieśń, zabrakło wyświetlenia, co się dzieje? Nie umiemy zaśpiewać, prawda? Jesteśmy bardzo wygodni, wszystko chcielibyśmy, żeby jakoś zostało podane na tacy. Moi kochani, tak nie jest. Pan Bóg od nas wymaga, po to dał nam to Słowo Boże, żebyśmy go czytali, żebyśmy go studiowali, nie zamknęli się tylko na tym, co wysłuchamy. Każdy z nas się myli. Moi kochani, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Czy pastor, przepraszam pastorze, ale czy jakiś inny sługa, który tutaj stoi, każdy ma prawo się pomylić. Nie ma doskonałego ani jednego. I jest odpowiedzialność na nas wszystkich, abyśmy sprawdzali, czy rzeczy tak się mają. Kiedy apostoł Paweł, to jest w Dziejach Apostolskich taka historia, kiedy w Berei zagościł, to moi kochani, zwiastował Słowo Boże i tam była dziwna rzecz. To było jedyne miejsce, przynajmniej tak jest to zapisane w Dziejach, jedyne miejsce, gdzie nikt mu nie uwierzył. Tylko wzięli pisma, otworzyli, znaczy nie tak otworzyli, to były zwoje, rozwinęli, nie wiem, czy w górę, czy w dół, chyba na boki się rozwijało i oni sprawdzali, czy tak się rzeczy mają. Wiecie co? On ich za to nie zganił, że mu nie wierzą, tylko jako jedynych dał za wzór, że należy sprawdzać, czy tak się rzeczy mają. I my też mamy taki obowiązek. Chciałbym, żebyśmy się w tej chwili zajęli pewną historią zapisaną w 4 Księdze Mojżeszowej, Księdze Licz. Jest to taki krótki zapis, zdarzenie, które miało swoje miejsce za czasów, kiedy naród izraelski szedł do ziemi obiecanej, znajdował się na pustyni. I pamiętamy, on tam był długo, prawda? Mogli być 40 dni. To znaczy, nie, źle powiedziałem, że mogli być 40 dni. Po pewnym czasie, upłynęło może 2 miesiące, kiedy zwiadowcy poszli patrzeć do ziemi, no, spenetrować, to może złe, przeszpiegować, no to też tak się, szpiegowanie trochę nieładny wyraz, ale powiedzmy, że przeszpiegować ziemię obiecaną, zajęło im to 40 dni. I no może jako cały naród by nie przeszli w 40 dni, ale ponieważ nie uwierzyli, to zostało zamienione na 40 lat, prawda? Czyli pewnie by mogli przejść w parę miesięcy, bo jak powiedziałem, ten zwiad wyruszył już po pewnym czasie, jak byli na pustyni. Mogli przejść całą tą podróż w kilka miesięcy, skończyło się na ponad 40 latach. I kiedy dobiegały te 40 lat, to moi kochani, jest takie zdarzenie zapisane, oni już zaczynają myśleć o podążaniu w kierunku ziemi obiecanej, tak zwanego Zajordania. I przed samym tym faktem stała się taka bardzo niemiła rzecz. 21 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej, od 4 wersetu przeczytamy tą historię. Od góry Chor szli w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustynię pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, także wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Moi kochani, my często mówimy o tej historii całego wyjścia już z Egiptu i pobytu narodu izraelskiego na pustyni. I nie jest żadną tajemnicą, że moi kochani, Izrael szemrał, prawda? Oni praktycznie zaczęli szemrać już przy wyjściu z Egiptu. I co chwilę i szemrają. Potem najprawdopodobniej się trochę uspokoili, ale to znowuż coś im się nie podobało. My w tej chwili w liście Judy to czytamy, że historię Balaama, która jest następną, można powiedzieć, zaraz po tym, co przeczytaliśmy tutaj. Tam jest jeszcze historia Balaama i Korego. Buntowali się, prawda? Ciągle były kłopoty. I mogłoby się wydawać, że teraz, kiedy już jest hasło, podążamy, bo przez 40 lat stali w miejscu, ewentualnie przemieszczali się bardzo niewielki jakiś kawałek miejsca, ale w praktyce stali 40 lat w miejscu i wreszcie jest hasło. Ruszamy do swojej ziemi. I moi kochani, i w takim momencie moglibyśmy powiedzieć, wytrzymali 40 lat. Trochę było lepiej, trochę gorzej, ale wytrzymali. Wreszcie powinna być euforia, wreszcie powinna być radość, zadowolenie. I co się dzieje? I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Co to oni mieli za pokarm mizerny? Manna. Mizerny pokarm, stwierdzili. To, co dostali od Pana Boga, jako cud, codziennie, nigdy nie zabrakło, codziennie, jedynie na sabat, na siódmy dzień, wiadomo, w siódmym nie zbierali, to dostawali dzień wcześniej podwójną porcję. Każdy zbierał, żeby było na dwa dni. Tam jest napisana, że ona była słodka. Tam był do czegoś przyrównany ten smak, już w tej chwili nie pamiętam. Nie. Ale jedli i byli zadowoleni długi czas. I popatrzcie, teraz, kiedy już jest na oczach, widać koniec tego wszystkiego, przykrzył nam się ten mizerny pokarm. Moi kochani, ja często też słyszałem, jacy oni byli to niewdzięczni w takim razie dla Pana Boga. No i tak samo się zastanawiałem, że no rzeczywiście byli niewdzięczni. Kiedyś jeszcze, jak byliśmy młodym małżeństwem z moją żoną, ja kiedyś nie gotowałem. Teraz może trudno uwierzyć, ale kiedyś nie umiałem gotować, nic nie gotowałem. Żona zawsze była w domu, gotowała, a potrzebowała wyjechać na parę dni. A robiła bardzo dobry bigos, to ja poprosiłem: zrób mi bigosu, tak będę miał na te 3 dni i będzie dobrze. 3, może więcej dni wyjechała, ale to tam już nieistotne. Moi kochani, jak ten bigos mi zrobiła, pojechała, to ja jeden dzień na śniadanie, na obiad, a na kolację jeszcze mnie kusiło. Potem drugi dzień też śniadanie, obiad, ale już na kolację nie bardzo. A wiecie co, trzeciego dnia nie miałem ochoty już go jeść. Jak tak jesz tylko bigos. I wiecie, tak sobie pomyślałem, że jak zanim wypowiem słowa takie bardzo potępiające ten naród, no oni ciągle mieli mannę, to prawda. I to, że narzekali, to nie było dobrze, to też prawda. Ale powstaje od razu wewnętrzne takie pytanie, a jak to jest ze mną? Jakbym ja był na ich miejscu, ciekawe, gdzie, co ja bym zrobił? Moi kochani, zamiast wdzięczności, że mam ten bigos, to ja już też miałem tego dość. I tak tacy chyba jesteśmy jako ludzie. I to myślę, że to jest taka nauka dla nas tej historii też, żebyśmy umieli doceniać to, co mamy. A to, że mi się to sprzykrzyło, to moi kochani też, bo to refleksja jakaś, no dlaczego tak? Jakbym ja nie jadł pierwszego dnia na śniadanie, na obiad i na kolację, a tylko raz dziennie, to pewnie bym mógł jeść i przez tydzień, prawda? Ale jak coś człowiek przedobrzy, no to wtedy jest nie bardzo już. To taka dygresja na marginesie, że Pan Bóg mówi, że obżarstwo jest grzechem. We wszystkim miejmy umiar, prawda? I jeżeli coś ma być obiadem, to też niech będzie obiadem. Moi kochani, sprzykrzył nam się ani chleba, ani wody. To też nie była prawda. No chlebem była manna, z manny piekli chleb. O wodę też Pan Bóg się zatroszczył, mieli. Bez wody by nie przeżyli. Przyszli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc, grzeszyliśmy, szemrząc przeciwko Panu i przeciw Tobie. Staw się za nami. I wtedy Pan Bóg mówi, weź sobie uczyń węża. Kąsają węże, prawda? Kąsają węże, węże jadowite, umiera się od ukąszenia. Pan Bóg mówi, sporządź miedzianego węża i uczynisz duży pal, wysoki pal, żeby go było widać z daleka. Na tym palu powiesisz tego węża. A teraz każdy, kto będzie ukąszony, pozostanie przy życiu. Wyzdrowieje. Nie umrze już od tego jadu. Będzie miał zachowane życie. No i Mojżesz tak zrobił. I wiecie co? Jak zwykle, to co Pan Bóg obiecuje, to tak się dzieje, prawda? Te węże od razu nie zniknęły. Możliwe, że je musieli wyzabijać. Bo to jest tak, że jak ukąsi, no to jeszcze możemy go zabić, prawda? Właśnie dziwne. Pan Bóg nie mówi, że usunę węże. Nie. Jak kogoś ukąsi, ma spojrzeć na węża miedzianego. I te węże kąsają. I te węże kąsają, ale już nikt nie umiera. Każdy, kto popatrzy na węża, pozostaje przy życiu. Ma darowane życie. To tak na marginesie podpowiedzmy sobie, że ten wąż ma swoje symboliczne znaczenie. Bardzo, bardzo ważne, bym powiedział, znaczenie, bo w Ewangelii Jana, 3 rozdziale, to jest obok tych słów, które często nawet śpiewamy, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ale troszeczkę wcześniej, bo to jest rozmowa z Nikodemem, to Pan Jezus mówi, w 3 rozdziale, a 14 werset. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne i tak dalej. Moi kochani, to co tam się stało na pustyni. W liście do Hebrajczyków mamy taki werset, że zakon, to wszystko co było w Starym Testamencie, było cieniem rzeczy przyszłych. I to był taki cień, to była taka zapowiedź tego, co się stanie kiedyś na krzyżu. I dlatego Pan Jezus mówi do Nikodema, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, powiesił go na drzewie, wysoko na drzewie zawiesił, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, i mówi o swoim pogrzebie, o swojej śmierci. Także te historie, które czytamy w Starym Testamencie, one nie są bez powodu. One, każde z nich ma znaczenie. My czasami nie wiemy może całego znaczenia, nie o wszystkim, nie ze wszystkiego sobie zdajemy sprawę. Tutaj Pan Jezus wyraźnie zacytował, może nie zacytował, ale zwrócił uwagę na to, co się działo w historii tego narodu, i że to było również po to, aby pokazać, jaką on będzie śmiercią umierał. Moi kochani, Pan Bóg dał temu narodowi prawo. To prawo opierało się na takim specjalnym, 10-punktowym, powiedzielibyśmy, szkielecie albo fundamencie, obojętne jak to nazwiemy. I to było 10 przykazań. Pamiętamy, jak brzmi drugie przykazanie? Nie będziesz miał bogów cudzych, nie będziesz sobie czynił żadnej podobizny, żadnego stworzenia, zwierzęcia, niczego, co jest na ziemi. Nie będziesz się im kłaniał. Moi kochani, tutaj Pan Bóg mówi do Mojżesza, uczyń sobie węża. Czy to jest wbrew temu przykazaniu, które powiedzieliśmy sobie przed chwilą? Nie będziesz sobie czynił. Moi kochani, my czasami czytając coś nie bardzo rozumiemy do końca. W tym drugim przykazaniu jest ważne to, co jest powiedziane na samym końcu. Nie będziesz czynił, aby się im kłaniać. Aby widzieć w tym, coś zrobił, bóstwo. Aby w tym widzieć Boga. Aby w tym widzieć jakiegoś mocarza, przed którym byś się kłaniał, przed którym byś, do którego byś się modlił. To było zakazane. Dlatego jeżeli Pan Bóg mówi, uczyń sobie węża i z daleka będziesz mógł spojrzeć na niego, to nie jest to wbrew temu przykazaniu, które Pan Bóg dał, prawda? I moi kochani, na temat tej historii to jest w zasadzie tyle tu napisane, cośmy przeczytali. Oprócz tego narzekania, to jeszcze taka lekcja mi się nasuwa, że wiecie, nam zdaje się, jest bardzo ciężko wytrzymać do końca, wytrwać do końca. Popatrzcie, wytrwali jakoś te 40 lat, a teraz, kiedy już ruszają, to co się dzieje? Popadli w bardzo duże kłopoty, prawda? Sprzeniewierzyli się Panu Bogu, zaczynają szemrać, zaczynają narzekać. To chyba też jest dla nas taka lekcja, że najgorzej jest wytrwać w jakichś trudach, moi kochani, przy końcu. O, taki prosty przykład. Jak pościmy, łatwo jest bez śniadania? No, są tacy, którzy głowa nawet jak nie zje śniadania rozboli, ale wytrzyma. Ale potem już z obiadem gorzej. A z kolacją? Oj, to już jest. Tak to jest, że najgorzej jest przy końcu. A przecież już nam świta poranek, już będzie śniadanie za niedługo. Tylko się prześpię. Jednak jest najgorzej przy końcu. I moi kochani, tak też i tutaj się dzieje. Ofiarowaliśmy się Panu Bogu, Panu Jezusowi do śmierci. Tak sobie myślę, nie wiem, ile mi Pan Bóg da lat jeszcze, ale tak sobie myślę, że może najgorzej będzie pod koniec. Ale to Pan wie. Natomiast jest to przestrogą. Ta historia jest przestrogą. Moi kochani, O tym wężu już nic więcej nie mamy wspomniane przez długie lata. Upłynie czas zdobywania ziemi obiecanej, upłynie czas sędziów, około 450 lat, upłynie czas, nie wiem ilu, bo nie liczyłem, ale iluś królów, a więc około 800 lat upłynie, moi kochani. I dochodzimy do czasu jednego z najmilszych Panu Bogu królów Izraela. Sięgnijmy do drugiej księgi królewskiej. Może przeczytajmy o tym królu ten wstęp, bo to jest tu kilka rozdziałów na temat tego króla, ale najpierw jest taki wstęp, który jakby zamyka jego całe panowanie. Druga księga królewska, 18 rozdział. W trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, pamiętamy, wtedy były dwa narody izraelskie, Izrael północny, nazywany Izraelskie Królestwo, i Izrael południowy, tak zwane Judzkie Królestwo. Więc dlatego tu jest takie porównanie, to tylko taka dygresja, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. W trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, Ezechiasz, syn Achaza, został królem judzkim. W chwili objęcia rządów miał 25 lat i panował 29 lat w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Abija i była córką Zachariasza. Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pana, zupełnie jak jego przodek, Dawid. On to usunął wyżyny, poczaskał stele, wyciął aszery, i rozbił węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne, nazywając go Nehusztan. W Panu Bogu Izraela pokładał nadzieję i po nim nie było podobnego do niego między wszystkimi królami Judy, jak i między tymi, co żyli przed nim. Przylgnął on do Pana, nie zerwał z nim i przestrzegał jego przykazań, które Pan zlecił Mojżeszowi. Toteż Pan był z nim we wszystkim, co przedsiębrał, miał powodzenie. Może wystarczy. Moi kochani, dzieje Izraela są różne. I ci, którzy czytali Stary Testament, to wiedzą o tym, że były wzloty, były upadki. Grzeszyli, popadali w niewolę. Byli sędziowie, którzy ich ratowali, potem królowie. Z królami było różnie. Tych dobrych królów było bardzo mało. Kiedy rządził zły król, zazwyczaj też to były tarapaty dla tego państwa. I dochodzimy do króla Ezechiasza, który jest nazwany dobrym królem, którego możemy nazwać dobrym królem. Jest napisane, że Panu Bogu Izraela pokładał nadzieję. Nie było podobnego do niego między wszystkimi królami Judy. Ktoś bardzo prawy. I moi kochani, wiecie co? Tutaj jest napisane, że i przylgnął do Pana, nie zerwał z nim i przestrzegał jego przykazań, które Pan zlecił Mojżeszowi. A więc między innymi to przykazanie, o którym wspomniałem, bo na to chcę zwrócić uwagę w tym dzisiejszym słowie. Nie będziesz czynił obrazu, nie będziesz się kłaniał, nie będziesz oddawał czci. Jest tu taka przykra wzmianka, bo popatrzcie, tu jest wcześniej napisane, że Dawid usunął wyżyny, to wiemy, te wyżyny ozdabiane były, bo to na wyżynach oddawano cześć, tylko że nie Panu Bogu, a innym bóstwom, dlatego on to usunął. Usunął wyżyny, poczaskał stelle. Co to stella, co to jeszcze i aszery tutaj jest, wyciął aszery, pewne słupy, pewne miejsca kultu. Wszystko było, popatrzcie, związane albo z jakimś drzewem, które rosło i przy tym drzewie albo coś wisiało, albo, albo z drzewa zostało wyrzeźbione, albo w ogóle z kamienia. Nie wiem w tej chwili, jaka tam jest różnica między Asherą a Stellą. Nie będziemy w to wnikać. Ale wszystko to, co było miejscem bałwochwalczego kultu, ten król pousuwał. Inni się na to nie zdobyli. Ludzie szli w grzech, w bałwochwalstwo. Nikogo to prawie nie obchodziło. I wreszcie się znalazł król. Jeden król, który przejrzał na oczy. Przeczytał prawo mojżeszowe. I jak popatrzył na to, co się dzieje, to aż w nim zagotowało w środku i zrobił porządek. I moi kochani, wśród tych rzeczy, które on zrobił, jest napisane: i rozbił węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Ja nie lubię krytykować za bardzo innych społeczności, ale moi kochani, pozwolę sobie tak delikatnie napomknąć. Ileż to czasami jest świętości, zwłaszcza w tych dużych kościołach. Wyobrażamy sobie, aby te świętości usuwać. Te stare kościoły, kościół ormiański, prawosławny, katolicki, ma bardzo dużo świętości. Moi kochani, to drugie przykazanie też zostało usunięte. Przez to może i łatwiej patrzeć na coś, że jest święte. Kiedyś też taka była sytuacja, gdzie w pewnym biuletynie tam proboszcz parafii kościelec, bo ja tam należę, ani nie podlegam, ani nie należę, ale tam zamieszkuję ten teren parafii. Było pokazane, jak z taką wielką nabożną czcią niesie coś, co zawiera jedną kroplę krwi Jana Pawła II. Moi kochani, jest coś w nas, ludziach, takiego, że my lubimy oddawać jakieś, już nawet jeśli nie hołd, to jakiś szacunek, jakieś poważanie, ale często też i jakieś uwielbienie rzeczom, które tak naprawdę są tylko albo zrobione przez człowieka, albo no, w przypadku krwi to jakby pozostałością po człowieku. Tak się zastanawiam, jakby to było w tym narodzie izraelskim, jakby ten wąż został do chwili obecnej. Jakby to było, gdyby arka albo elementy arki, co było w arce? Wiadro z manną, laska Aarona, tablice kamienne, 10 przykazań. Jakby to trwało do chwili obecnej. A moi kochani, co by to było, gdyby krzyż, na którym zawisł Pan Jezus, był gdzieś przechowywany? Jest taki film fabularny, nie wiem jaki tytuł, ale tam Graal, czyli o świętym Graalu to mówię, to jest też niewłaściwe określenie, czyli kielich, z którego miał rzekomo pić nasz Zbawiciel podczas ostatniej wieczerzy. Moi kochani, my mamy jakąś taką tendencję, żeby robić świętości z rzeczy, które nie powinny być święte, bo świętym jest tylko i wyłącznie Pan Bóg. Widząc to, co się dzieje, jedynym wyjściem dla Ezechiasza, tak sobie pomyślał, jedynym wyjściem to jest wziąć i porąbać to. Wyobrażamy sobie, żeby teraz wziąć i porąbać te świętości, które ludzie uznają. A przecież tak chyba by należało zrobić. Ale mówiąc o takich rzeczach, to ja mówię tak, no, wiecie, znowuż od razu się nasuwa. Widzisz źdźbło u kogoś? Przyjrzyj się dobrze na swoje oko, czy tam belki przypadkiem nie ma, prawda? Moi kochani, my często wychodzimy z założenia, że wydostaliśmy się z tych oków, z jakiegoś takiego ograniczenia, że już pojmujemy dobrze wszystko. Jak taką rzecz was zapytam. Może sprzed nawrócenia mieliście jakiś talizman? Coś wam przynosiło szczęście? A może chroniło przed złem? Nie pozostaliście przy tym? Jeżeli nie, to chwała Panu. Bo moi kochani, nie ma nic takiego, co by chroniło przed złem, jedynie ten, który mieszka w niebie. A moi kochani, jak na Wigilię obieracie karpia, to wiecie, jest taka, znowuż taki przesąd, żeby tą łuskę zostawić, bo wtedy pieniądze będą. Albo grosz na szczęście. A kobieta, żeby nie położyła torebki na podłodze. Moi kochani, wierzymy w takie rzeczy? Z jednej strony nie, ale pytanie, czy jak się zachowujemy, czy czasami, a na wszelki wypadek. Moi kochani, my mamy tendencję. Może to nie są takie, jak podałem, te świętości, które tak bardzo rażą, ale każdy z nas powinien sobie zadać pytanie, co tak naprawdę ja wierzę, co tak naprawdę praktykuję, co tak naprawdę czynię w swoim życiu. Bo uwierzyłem, że wszystko należy do Pana Jezusa i że to On miał mnie w swojej ochronie i że pieniędzy, jeżeli mi ma braknąć, to On wie o tym, a jeżeli mi ma nie braknąć, to On też wie o tym, bez względu, czy ja będę miał łuskę, czy będę miał grosz na szczęście, czy cokolwiek innego. Żeby się przed tym uchronić, wiecie co? Potrzeba znajomości Słowa Bożego, dlatego od tego zacząłem. Popatrzcie na tego węża. Czy czynił on cuda? Dla wielu ludzi tak właśnie to jest pojmowane, że o, to było coś cudownego. Nie, on nic nie czynił, moi kochani. To Pan Bóg powiedział, że jeżeli spojrzysz na niego, to ja ciebie uzdrowię, nie ten wąż. Ten wąż nie czynił cudów. Proszę? Wiara. Z wiarą spojrzyj. Uwierz w ogóle Panu Bogu i spojrzyj. To taka błahostka. Pamiętamy, jak Naaman się miał okąpać? Uwierzył? My czasami w bardzo proste rzeczy w ogóle nie chcemy uwierzyć. Nie wiem dlaczego, ale tak jesteśmy skonstruowani. Pan Bóg mówi, ja mam pieczę o tobie, jesteś pod moją ochroną i ufaj mi. Do mnie przychodź ze wszystkim. Moi kochani, jak bardzo jest potrzebna wiedza. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to. Może ja jestem tutaj przewrażliwiony. Jak coś, zwróćcie mi uwagę. Tylko potem dopiero. Ale mam wrażenie, że nasila się w tej chwili jakaś taka niechęć do wszystkiego, co nie jest nasze narodowe. I to nie chodzi tylko o Polskę. We Francji do wszystkiego, co nie francuskie. W Niemczech chodzi mi o ludzi, o ludność. Związane to jest przede wszystkim z falą uchodźców. Zgadza się? Wśród tych wielu niechęci jest też bardzo wysoko, jeśli nie, nawet nie na pierwszym miejscu, niechęć do Żydów. I chyba jednak się zgodzicie ze mną, że coraz więcej tego zwłaszcza jest w Europie, również w naszym kraju. Moi kochani, co wynika z tego, że nie znamy Słowa Bożego? Spotkałem się już z tym, że ten, który pisze, oczywiście nie bezpośrednio, ale trochę uogólniam, że ten, który pisze na ścianie, precz z Żydami, Żydzi do pieca, jakieś takie różne, nie chcę wymieniać, bo to są zbyt brzydkie, zbyt przykre wyrażenia. Moi kochani, jeżeli się go zapyta, a dlaczego się modlisz do Żyda, to takie oczy otwiera. usta otwiera i zdziwiony, nie wie co powiedzieć. Ja nigdy się nie modlę do żadnego Żyda. Ale albo ma Marię tutaj w klapie, albo chodzi regularnie do kościoła, przystępuje do mszy. I moi kochani, są ludzie, ja tu mówię nie o wszystkich oczywiście, ale są ludzie, którzy nie wiedzą o tym, że Pan Jezus to jest Żydem, że Maria jest Żydówką. Nie znając Słowa Bożego, my mamy jakieś swoje wyobrażenia, co nam wolno, co nie wolno, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Z czym się nawróciłem, a z czym nie muszę. Moi kochani, to właśnie znajomość Słowa Bożego powoduje, że mogę być ochroniony od bałwochwalstwa, od błędu, od złego uczynku. Nie wystarczy tylko modlitwa, moi kochani. Nie wystarczy tylko wewnętrzne odrodzenie. Nie wiem, może jeszcze coś byśmy tutaj wymienili. I moi kochani, nie wystarczy sama wiedza. Komuś jak się wydaje, że to mu wystarczy, że się nauczy Pisma Świętego i nic mi więcej, nie. Wszystko jest potrzebne. Jednakowo nawet możemy powiedzieć. Wszystko jest potrzebne. I do tego chciałbym was dzisiaj namawiać. Coś się stało takiego, że od kiedy to Słowo Boże jest dostępne dla człowieka, człowiek przestał się interesować. Coraz mniej chyba ludzi czyta. Kiedyś, jak było zabronione, to każdy chciał. Moi kochani, dawniej jak był Związek Radziecki, tam Słowa Bożego nie wolno było mieć. Jak ktoś przez granicę przemycił Słowo Boże, oni potrafili sobie kartki wyrywać, żeby jeden drugiemu podał, żeby mógł przeczytać. Wiecie co, w tej chwili nie wiem, czy to są dobre wiadomości, ale już przeszedł ten zapał. Ja nie mówię, że nie ma takich ludzi, którzy czytają. Są, zawsze są. Ale ten zapał już przeszedł. Coś dziwnego się dzieje. A jak jest z naszym zapałem? Moi kochani, jeżeli nie będziemy mieli tego zapału, to my sobie wymyślimy swoje właściwe postępowanie. A co z tego, że ja idę do wróżki? No przecież przychodzę, na nabożeństwo przychodzę. Modlę się? Modlę się. A wróżka Panu Bogu przeszkadza? Znam takie osoby, które chodzą do kościoła, ale nie uważają, że coś złego i do wróżki pójść. Moi kochani, to jeżeli przeczyta Słowo Boże, to będzie wiedział, że to jest zakazane. Wiele rzeczy my lubimy znaleźć swoje własne prawo, swoją własną filozofię. Aby się tego uszczec, moi kochani, potrzebna jest znajomość Pisma Świętego. Apeluję, abyśmy coraz więcej sięgali do Słowa. Jest to po to nam dane, po to nam Ojciec Niebieski dał to Słowo, abyśmy się go trzymali, abyśmy je studiowali i abyśmy we właściwy sposób oddawali Panu Bogu chwałę. Niech tak będzie. Niech będzie uwielbiony Ojciec i Syn na wieki wieków. Amen.